Będziemy razem rozważać słowo i chciałbym dzisiaj, przeczytałem przed chwilą fragment z Ewangelii Marka, który możecie sobie w waszych Bibliach otworzyć, do niego będziemy dzisiaj sięgać. Możecie otworzyć to w waszych Bibliach, bo będziemy ten fragment rozważać oraz rozważać historię proroka Jeremiasza. Historię proroka Jeremiasza. A z księgi proroka Jeremiasza za chwilę przeczytamy dosłownie jeden werset, 20 rozdział i werset 9. Przeczytajmy najpierw jednak, wyświetlmy może to słowo z Ewangelii Marka z 7 rozdziału, 34 werset. To są słowa Jezusa. Ja wierzę, że to jest tak ważne, żebyśmy również uchwycili te słowa dla nas, żebyśmy wiedzieli, że Pan mówi do mnie i do ciebie dzisiaj. Że ty jesteś tą osobą, która przychodzi do Jezusa i ma ten sam problem i potrzebujesz Jezusa. Więc pozwólcie, że jeszcze raz, nie wiem, czy to się da wyświetlić, czy nie, przeczytamy to. I spojrzał w niebo, westchnął i rzekł do niego, Efata, to znaczy otwórz się. A potem w Ewangelii czytamy, że rozwiązały się więzy jego języka. I z księgi Jeremiasza z 20 rozdziału, werset 9. A gdy pomyślałem, nie wspomnę o nim i już nie przemówię w jego imieniu. I już nie przemówię w jego imieniu. To stało się to w moim sercu jak ogień płonący, zamknięty w moich kościach. Mozoliłem się, żeby go znieść, lecz nie zdołałem. I pozwólcie, przeczytam ten fragment, ten werset 9 z Biblii Tysiąclecia. Powiedziałem sobie, nie będę go już wspominał, ani mówił w jego imię. Ale wtedy zaczął trawić moje serce jakby ogień nurtujący w moim ciele. Czyniłem wysiłki, żeby go stłumić, lecz nie potrafiłem. I chwała ci, Jezu, że twoja moc jest większa od wszystkiego, co my próbujemy zrobić albo co próbujemy zaniechać. Pan jest, Pan może. Chciałbym dzisiaj skierować do was takie przesłanie, które zrodziło się w moim sercu właśnie przy studiowaniu proroka Jeremiasza. Ciągle jeszcze jestem już pod koniec tej księgi, ale gdzieś od początku wyłaniał mi się taki obraz, ciekawy obraz tego bohatera wiary, bo ostatnio, jak pamiętacie, mówię o bohaterach wiary. Dobrze jest mówić o takich bohaterach, którzy, wiecie, wszystko się cudownie w ich życiu układa, ale dzisiaj chciałbym wam pokazać bohatera wiary Jeremiasza, który był człowiekiem cierpienia, był człowiekiem łez. To o nim Bóg powiedział, uczynię cię murem spiżowym, więc można by było powiedzieć, był człowiekiem spiżowym, brązowym, odpornym na wszelkie wstrząsy, ale w wyniku różnych doświadczeń, przez które przechodził, zobaczymy, jak bardzo zmieniało się jego życie i stawał się z człowieka spiżowego człowiekiem łez, człowiekiem skruszonego serca, człowiekiem łagodnego ducha, zdanego tylko na Pana. I kiedy czytałem ten fragment, właśnie 20 rozdział księgi Jeremiasza, doszedłem do miejsca, w którym wcześniej przeanalizowałem i przeanalizuję króciutko razem z wami 10 jakby prześladowań, które spotkały Jeremiasza, 10 aktów agresji, które uczyniono na jego życie. Ale doszedłem do 20 rozdziału i zobaczyłem, że tak naprawdę Jeremiasz nie zmagał się, nie walczył z tymi różnymi prześladowaniami fizycznymi, z tym wszystkim, co go spotykało, a powiadam wam, spotykało go wiele trudności. Ale zobaczyłem nagle Jeremiasza, który toczy wewnętrzny bój, wewnętrzną walkę. Tak zresztą jest zatytułowany ten krótki fragment, w którym pojawiają się słowa o tym, że on nie wspomnie nic więcej w Biblii Tysiąclecia, wewnętrzna walka Jeremiasza. I w tym momencie Pan przemówił do mnie i powiedział do mnie coś takiego, wygrasz wewnętrzną walkę. I chciałbym dzisiaj skierować to słowo do ciebie, bracie i siostro. Niezależnie od tego, jakie są twoje zmagania, niezależnie od tego, jak bardzo trudne są te rzeczy, które przeżywasz w swoim życiu, fizyczne, duchowe, zewnętrzne, jak wielki jest ucisk, presja, opresja, jest jeszcze pewien bój, który toczysz w środku, w swoim sercu i w swoim życiu. I na mocy Słowa Bożego chcę dzisiaj ci powiedzieć, wygrasz wewnętrzną walkę. Wiara wygrywa walkę. Wiara wygrywa wewnętrzną walkę i każdy inny rodzaj walki. Wiara podtrzymuje nas w mniejszych i w większych bitwach, które toczymy, podczas gdy już dobrze wiemy, że zwycięstwo w Jezusie dokonało się, wojna została wygrana, Jezus zwyciężył. Ale boje toczymy, prawda? Tak długo, jak jeszcze żyjemy. Można to przyrównać do zakończenia wojny, które zostało ogłoszone, ale tu i ówdzie toczą się jeszcze pojedyncze bitwy. Tak to wygląda we mnie i w tobie, kiedy toczymy te bitwy. Jakie bitwy toczysz? Jakie walki toczysz? Jakie walki stoczyłeś w ostatnim tygodniu? Te wewnętrzne, te zewnętrzne. A w miesiącach? Jakie walki? A w ostatnim roku? O co wojujesz duchowo? O co wojujesz w modlitwie? Z czym się zmagasz? Te walki bywają wielkie i te zupełnie małe. Zacznę tak anegdotycznie, bo chcę was czasami tak trochę rozweselić i zdradzić wam rąbek mojego prywatnego życia i wszystko, co powiem, może być wykorzystane przeciwko mnie, mam taką świadomość. W sezonie wiosennym, w zeszłym chyba roku, mówiłem o tym, jak zmagałem się z hodowlą pomidorów. W tym roku zmieniam branżę, w pomidorach całkiem nieźle mi idzie. Zacząłem się zmagać z hodowlą ogórków. I powiem wam, nie wiem jak u was na działkach, ale wysyp ślimaków jest taki, że stoczyłem nierówną walkę z tymi mięczakami. Nierówną walkę. Kupiłem ze 20 sadzonek, 5 poległo, 17 zachowałem. Użyłem całego arsenału do tego, żeby to zrobić. Chciałem się już poddać. Potem zrobiłem coś jeszcze, dokupiłem 5. Mam znowu tyle samo sadzonek. Kiedy mówię tą anegdotę, chcę powiedzieć, czasami te moje ogrodnicze zmagania, te małe walki, te małe bitwy są takim błogosławieństwem, bo odwracają moją uwagę od czegoś, co bardzo mnie rozwalało w tym tygodniu czy w poprzednich tygodniach. Kiedy dostawałem wieści na temat moich najbliższych, o tym, że coś tam się złego, niepokojącego dzieje, pojawia w jakichś badaniach medycznych. Wiecie, są różne walki, które toczymy. Ja nie chcę absolutnie tego bagatelizować, co się dzieje w naszym życiu. Czasami ktoś albo coś, co dla jednego wydaje się zwykłym mięczakiem, dla nas okazuje się równym partnerem w walce, ciężkim wrogiem. Jeżeli nie próbowaliście, spróbujcie powalczyć z tym mięczakiem. Jak macie jakiś pomysł, to podpowiedzcie mi. Znam, stosuję. I parę innych. Mogę podpowiedzieć już prywatnie. Jakie walki toczysz w swoim życiu? Jakie walki toczył ten człowiek z Ewangelii, głuchoniemy, którego przyprowadzono do Jezusa? Być może była to walka z jego ograniczeniem fizycznym. Sam mam pewną dysfunkcję wzroku. Mniej więcej to polega na tym, że czasami niedobrze oszacuję odległość. I jak tak źle oszacuję odległość i za blisko podejdę, to najpierw boli, a potem wiem, że podszedłem za blisko, tak? Ktoś, kto poradzi sobie z takimi ograniczeniami, ma błogosławieństwo. Poznałem kiedyś w Norwegii chrześcijanina, który jest niewidomy, prowadzi firmę, ale działa też społecznie w organizacji dla chrześcijan, dla niewidomych chrześcijan. Ewangeliczny człowiek, głoszący Słowo Boże, opowiadał o swojej służbie, o swojej pracy. Opowiadał taką anegdotę ze swojego życia, która mówiła, jak bardzo ma taki uzdrowiony stosunek do tych swoich ograniczeń. Mówi, wybrałem się kiedyś na narty razem z moim przewodnikiem, zjeżdżam tam z góry slalomem i gdzieś nagle na mnie ktoś wpada i mówi do mnie, jak jedziesz, człowieku, ty chyba jesteś ślepy, a on odpowiedział, tak dokładnie. I on się ucieszył, wiecie, kiedy to mówił i pokazał, że ma taki jakby uleczony stosunek do samego siebie. Sam zajmuje się tak zwanym uniwersalnym wzornictwem, czyli tym, jak można pomóc niepełnosprawnym ludziom z różnymi sprawnościami albo niepełnosprawnościami żyć razem w jednym świecie, w którym nie tworzy się barier, tylko pomaga się w przekraczaniu tych barier. Myślę sobie o tym głuchoniemym człowieku. Ile razy chciał coś powiedzieć, a nie mógł. Ile razy nie zdążył czegoś napisać, czy w ogóle potrafił coś napisać. Jak wyglądał ten jego świat. Ile razy chciał coś usłyszeć, a może opowiadano mu tylko to, jak to brzmi. Nie wiem, jak mu opowiadano, bo przecież nie słyszał, więc mu pewnie opisywano, może na migi. Przyprowadzono go do Jezusa. Ten rodzaj dysfunkcji, którą przeżywał, w 33 chyba wersecie jest powiedziane, porównany jest do więzów. Rozwiązały się więzy jego języka. On miał takie poczucie, że jest skrępowany, że jest związany. Ja mam wrażenie, że my często w naszym duchowym życiu, w różnych obszarach życia jesteśmy skrępowani, związani. Ten człowiek przeżywał też pewnie jakiś rodzaj odrzucenia. Nie wiem, czy z tego powodu, ale wydaje mi się, że musiało mieć takie znaczenie, że Jezus wziął go na osobność, że nie chciał dokonywać tej modlitwy, czy tego raczej aktu uzdrowienia w obecności innych ludzi. Wziął go na osobność, zabrał go od ludzi. To musiało mieć dla niego znaczenie, co myślicie? Być może był przewrażliwiony na punkcie tego, co go spotykało. Ale również w tych słowach, które Jezus do niego kieruje, kiedy mówi Efata, otwórz się, widzę, że miał też problemy duchowe. Że mógł mieć problem nie tylko związany z więzami, które krępowały jego język czy uszy, ale mógł mieć w ogóle problem duchowy, wiecie, takiego wewnętrznego otwarcia. Potrzebujemy otworzyć się na Boga. Potrzebujemy otworzyć się na Ducha Świętego. Potrzebujemy otworzyć się na działanie Boże w naszym życiu. Kiedy tego nie ma, tego otwarcia, to cud nie może nastąpić. Dlatego Pan mówi, otwórz się. I ja wierzę, że w tych słowach jest coś więcej niż tylko słowa. One w tym wymiarze bezpośrednim dotyczą jego języka. Język się musi otworzyć, uszy muszą się otworzyć, ale dotyczą całego jego duchowego życia. Jeremiasz, o którym dzisiaj wam wspominam, tego rodzaju boje. Boje, w których Pan wspierał go. I tak pozwólcie, nie będę bardzo szczegółowo tego studiował, ale wspomnę te 10 prób w życiu Jeremiasza. Aż 10, a może i więcej byśmy znaleźli, ale 10 głównych jakby doświadczeń. Jeżeli chcecie, możecie sobie gdzieś zanotować, ja nie będę szczegółowo czytał, ale mogę gdzieś to umieścić, żebyśmy mogli sobie to potem rozważyć. W 11 rozdziale mowa jest o spisku na życie Jeremiasza. Zorientował się, że spiskują ludzie na niego, że coś knują, że jeszcze nie realizują. Bracie i siostro, czy miałeś kiedyś do czynienia w relacjach z innymi ludźmi z czymś właśnie tak strasznym, że miałeś poczucie, że tego jeszcze nie widać, to jeszcze nie wykiełkowało, ale to tam gdzieś z pewnością jest, jak to bardzo boli. To właśnie miał Jeremiasz. A wiecie, co Pan mu objawia na swój temat w tym 11 rozdziale, 12 na początku Pan mówi do niego, wiesz co, jeżeli jesteś zmęczony, biegnąc z pieszymi, zmęczyło cię to, to jak masz pójść w zawody z rumakami? Przygotuj się na więcej, Jeremiaszu. Czasami mamy takie wyobrażenie o życiu, dobrze by było iść spacerkiem przez to życie. Jeremiasz może chciałby się i poskarżyć na siebie, a Pan mówi do niego tak trochę bez znieczulenia, wiesz co, przygotuj się na więcej. Bo tobie wydaje się, że ty biegniesz, ale to piesi idą obok ciebie. A ty musisz w wyścigi pójść z rumakami. Wybaczcie, że dzisiaj chcę powiedzieć o czymś poważnym, ale ja wierzę, że w tych próbach, w tych walkach, poważnych walkach naszego życia, tam prawdziwie Bóg chce zamanifestować swoją chwałę. Tam prawdziwie On ją zamanifestuje. I On zmienia wszystko na dobre. On wszystko dobrze uczyni. On prowadzi wszystko ku dobremu, więc zaufaj Jezusowi, zwróć się pod właściwy adres. Kolejny spisek, czy kolejna próba, 15 rozdział Jeremiasza. Jeremiasz przeżywa rodzaj izolacji. Siadam samotnie pod ciężarem Twojej ręki. Czuję się tak bardzo sam, tak bardzo opuszczony. Czy poznałeś już to uczucie? Ile razy często w słudzy, w służbie doświadczają tego? Często nawet w takim poczuciu, że ja już wydaje mi się, że wiem, o co chodzi. To jest ten kierunek, w którym powinniśmy pójść, prawda? Grupa uwielbienia, prawda? Głoszący słowo. Dlaczego wszyscy nie biegną w tą stronę? A może jeszcze w inny sposób objawia się ta izolacja w twoim życiu? Wydaje ci się, że jesteś sam ze swoimi problemami. Nikt nie zna tego ciężaru ręki Pana, która została na ciebie włożona. Ale wtedy Jeremiasz otrzymuje pocieszenie. Słowo Boże przychodzi do jego życia, a on mówi, ilekroć przychodziło to słowo, pochłaniałem je. A potem Pan mówi do niego, daj z siebie to, co cenne, bez tego, co pospolite. Wykorzystaj to, że siedzisz samotnie, nie jesteś wmieszany w tłum, nie idziesz z wszystkimi, daj z siebie to, co cenne, a zobaczysz, jaką chwałę objawię w twoim życiu. I nikt cię nie przemoże. I właśnie wtedy uczynię ciebie murem spiżowym, którego wrogowie nie przemogą. Trzecia próba. 19 rozdział. Jeremiasz został zakuty w dyby i wychłostany. Był w ogóle prorokiem, który głosił nieprzyjemne, mało akceptowalne rzeczy. Wszyscy, całe konsylium, inni prorocy, kapłani wraz z ludem naradzali się i wspólnie, demokratycznie uchwalali, Jeremiasz nie ma racji. Jak myślicie, gdzie była racja, po której stronie? Słowo Boże mówi, że po stronie Jeremiasza. Nie większość, ale on chodził z Bogiem, szukał Boga. No więc pewnego razu, kiedy im podpadł, pomyśleli, zakujemy go w dyby, wychłostamy go, to mu przejdzie. Wtedy właśnie pojawia się to jego wezwanie w 20 rozdziale, o którym jeszcze wspomnę, więc już tego nie będę komentował, gdzie on mówi, ja chyba zamilknę. Boże, co ja narobiłem ze swoim życiem? Czy to naprawdę o to chodzi? Żeby mnie tak poniewierać, tylko dlatego, że chcę powtarzać i mówić to, czego Ty, Panie, ode mnie oczekujesz. I potem chcę wam pokazać, jak Jeremiasz wygrywa tę wewnętrzną walkę. Ale na razie jesteśmy w tych małych i dużych bitwach, przez które przechodzimy. Jeżeli możesz, znajdź w sobie Jeremiasza, ale wiesz co? Ja znajduję w Jeremiaszu też pewną zapowiedź tego, jak wielkie cierpienia, jak wielkie odrzucenie, jak wielki sprzeciw spotkał mojego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Więc jeżeli męczy cię dzisiaj bieg przy pieszych, przygotuj się na więcej. Ale warto jest biec, warto jest iść za Jezusem, warto jest służyć Bogu i warto jest zapłacić każdą cenę za to. Halleluja! Jest 26 rozdział, aresztowano go, by zasądzić wyrok śmierci. Trwała dyskusja jeszcze, czy zasądzić ten wyrok. Ale Bóg wzbudził człowieka o imieniu Achikam, który osłaniał Jeremiasza. I jakoś wyperswadował innym, że go uwolnili, nie zasądzili, nie zabili go. Chcę ci powiedzieć, bracie i siostro, może ci się wydaje, że jesteś sam. Może ci się wydaje, że jesteś osądzany, ale pozwól, że ta myśl może cię pocieszy tak, jak mogła pocieszyć Jeremiasza. Jest przynajmniej jedna osoba, którą Bóg wzbudził w twoim życiu, która się o ciebie modli. Jest przynajmniej jedno serce, które ci dobrze życzy. Ja myślę, że takich serc jest dużo więcej. Ale odkryj to. W swoim czasie Pan przyjdzie. Nie jesteś sam. Jesteś w kościele, otoczony ludźmi, którzy kochają Jezusa i pójdą z tobą w modlitwę. Jesteś z Bogiem, który nie zostawił ciebie samym. Amen? Nie bój się. 28 rozdział, mowa jest o fałszywym proroku. O konfrontacji z fałszywą nauką i fałszywym proroctwem. Jeremiasz prorokuje, wkłada na siebie jarzmo, które ma być symbolem, on używa w ogóle takich pewnych gadżetów, można powiedzieć, które nie są wielkimi znakami mocy, wręcz przeciwnie, pokazują tylko pewną treść. Tam jest pas lniany, tam są różne rzeczy, które się pojawiają. Tam jest także jarzmo, które zakłada Jeremiasz. Więc występuje przeciwko niemu fałszywy prorok i mówi, a złamiemy to jarzmo, przecież jesteśmy wolni zupełnie. A Jeremiasz dobrze odczytuje to, do czego Bóg ich prowadzi. On chce być coraz bardziej pokornym człowiekiem. I musi się skonfrontować z tą fałszywą nauką, z tym fałszywym proroctwem. A Pan uczy go, nie słuchaj proroków, którzy kłamliwie prorokują. Och, wyższy poziom, na który nas wprowadzasz, Panie. Musimy odróżniać jedno od drugiego. 36 rozdział mówi jeszcze coś ciekawego. Jeremiasz spisał wszystkie swoje słowa, wszystkie proroctwa, które dostał. To było niesamowite świadectwo Bożego działania. Biblia mówi, że nie, bibliści mówią, licząc jakby po studiując Biblię, że około 40 lat pracy Jeremiasza to zabrało. 20-parolatek, można powiedzieć, nawrócił się, oddał życie Jezusowi, chcielibyśmy dzisiejszym współczesnym językiem powiedzieć. Powiedział, będę służył Bogu, a potem 40 lat Bóg daje mu te wszystkie słowa. One pracują w jego sercu, on je spisuje. Słuchajcie, przychodzą źli ludzie, on odczytał im te słowa, a oni kartka za kartką niszczą, wyrywają, plują na to. A Bóg mówi do niego, to nie problem, Jeremiaszu. Napiszesz to jeszcze raz. Bracie i siostro, chcę ci powiedzieć, niezależnie od tego, przez jakie trudności, jakie walki przechodzisz w swoim życiu, nawet jeżeli wydaje ci się, ale włożyłem w to tyle serca, ktoś nie zrozumiał całych moich strumieni miłości, to Pan mówi, nie martw się, okaż tę miłość jeszcze raz. Zrób jeszcze raz. W Bogu znajdziesz siłę do tego. Potem 37 rozdział mówi o tym, że został uwięziony w ciemnicy. Ale tam, gdzie było zimno i ciemno, król Sedekiasz, nieprzychylny jemu, jednak jakoś poruszony, organizuje mu codziennie chleb z ulicy Piekarskiej. Bóg się zatroszczy o ciebie. Bóg nie zostawi ciebie bez chleba. Bóg w tej ciemnicy znajdzie ciebie i odpowie. W 38 rozdziale Jeremiasz jest zagłodzony, i to jest ósma próba, i wrzucony do cysterny. Tam jest napisane w 6 wierszu, że ugrzązł w błocie, że prawie miał umrzeć z głodu, w 9 wersecie jest to powiedziane. Ale Pan pobudza innego człowieka, Etiopczyka, który wraz z ekipą 30 ludzi wyciąga go z tej cysterny. I tu ciekawostka. I postanawia ten Etiopczyk użyć do tego łachmany ze znoszonych i podartych szat. I kiedy Bóg będzie chciał tobie pomóc, mnie wyratować, to wykorzysta coś, co w oczach innych ludzi jest pełne wzgardy i pozbawione znaczenia. Ale ty z tego zrobisz sobie dobre siodełko, w którym pod pachami zostaniesz wyciągnięty do góry. Pokazuje mi to, jak wbrew ludzkiej logice działa Bóg i jak z każdej sytuacji znajdzie rozwiązanie. Więc zaufaj Jemu. 40 rozdział to próba łańcuchów, Jeremiasz zakuty razem z jeńcami, ale Bóg go uwalnia z pęt. 10 próba, 42 rozdział, Jeremiasz jest odrzucony przez zuchwałych i opornych mężów. Wydaje się, że powinni go posłuchać, a jednak odrzucają go. Jaką próbę ty przechodzisz? Jaką walkę ty toczysz? Wiara pomaga przetrwać w mniejszych i większych walkach, które toczymy, kiedy skierujemy nasz wzrok na Jezusa Chrystusa. Ale mamy 20 rozdział Jeremiasza i mam jego szczególną modlitwę. 7 werset. Uwiodłeś mnie, Panie, a ja pozwoliłem się uwieść. Ujarzmiłeś mnie i przemogłeś. Stałem się codziennym pośmiewiskiem, wszyscy mi urągają. Albowiem ilekroć mam zabierać głos, muszę obwieszczać gwałt, ruina. I tak Pana słowo stało się dla mnie codzienną zniewagą i pośmiewiskiem. Powiedziałem sobie, nie będę go już wspominał ani mówił w jego imię, ale wtedy zaczął trawić moje serce jakby ogień nurtujący w moim ciele. Czyniłem wysiłki, by go stłumić, lecz nie potrafiłem. Tak usłyszałem oszczerstwo wielu trwoga dokoła. Donieście, donieśmy na niego. Wszyscy zaprzyjaźnieni ze mną wypatrują mojego upadku. Może on da się zwieść, tak że go zwyciężymy i wywrzemy swą pomstę na nim. Ale Pan jest przy mnie jako potężny mocarz. Dlatego moi prześladowcy ustaną i nie zwyciężą. Będą bardzo zawstydzeni swoją porażką, okryci wieczną i zapomnianą hańbą. Panie zastępów, Ty, który doświadczasz sprawiedliwego, patrzysz na nerki i serce, dozwól, żebym zobaczył Twoją pomstę nad nimi, Tobie bowiem powierzyłem swoją sprawę. Śpiewajcie Panu, wysławiajcie Pana, uratował bowiem życie ubogiego z ręki złoczyńców. Jeremiasz w wyniku tych wszystkich prób, które przechodzi, tych aktów przemocy, można powiedzieć, sponiewierania, przeżywa jakiś wewnętrzny bój. Kiedy dzieją się te wszystkie zewnętrzne rzeczy, w jego sercu wszystko kipi, buzuje, gotuje się. Wiecie, kiedy takie rzeczy się dzieją w naszym życiu, czasami może tak być, że zaczynają nam się kształtować przekonania, które niekoniecznie są Bożymi przekonaniami. I tak było u Jeremiasza. Ta modlitwa jest aktem jego, można powiedzieć, jakiejś rozpaczy. Jest aktem jego wewnętrznej, wielkiego wewnętrznego strapienia i wielkiej wewnętrznej walki, którą toczy. Ale w tej walce Bóg nie zostawia go samego. Przychodzi do niego i daje lekarstwo, i daje moc, i daje swoją mądrość i swoje poznanie na każde, chcę powiedzieć, z niewłaściwych, nawet fałszywych przekonań, które pojawiły się w głowie Jeremiasza. Pierwsze takie fałszywe przekonanie to żal i rozczarowanie. Nie tak miało być. Uwiodłeś mnie i dałem się uwieść. Żal, rozczarowanie. Stałem się pośmiewiskiem. Ujarzmiłeś mnie, przemogłeś. Wiecie, ten werset jest piękny, bo kiedy go przeczytamy w taki sposób: Panie, uwiodłeś mnie, pochwyciłeś mnie, zabrałeś mnie w podróż przez życie. To można wyobrazić sobie dwoje zakochanych ludzi. I chciałbym, żeby tak było. Ale Jeremiasz tutaj trochę jednak z żalem i z rozczarowaniem mówi: nie tak miało być. Jednak Bóg nie pozostawia go samemu. Bóg daje mu swoje słowo. I wiecie, wtedy, kiedy powstaje jakieś nieboże, niewłaściwe przekonanie w naszym życiu, najlepszą odpowiedzią jest Jego słowo, bo tam jest napisane. Kiedy Bóg dał mu słowo, on zaczął je rozkoszować się nim, rozważać je, przyjmować jako prawdę w swoim życiu. Drugie przekonanie fałszywe. Nie, od tej pory będę milczeć. Już nic nie powiem w Twoim imieniu. Rzucam tę całą duchową robotę. Nie będę miał więcej problemów. Zajmę się ogródkiem i ślimakami. A może czymś innym. Bieganiem, rowerem, chodzeniem po górach, malowaniem, muzykowaniem, kolekcjonowaniem muszelek i znaczków pocztowych. Mamy 1000 pomysłów na to. A kto będzie mówił? I Pan zaczął pracować w sercu Jeremiasza. Boże Słowo mówi, że zapalił się tam ogień. Mozoliłem się. Jeremiasz próbuje kocem leśniczym zgasić ten duchowy płomień, który Bóg wywołał w jego sercu. Jak myślicie? Prawie zgasił. Już prawie wszystko złożył, spakował do teczki to całe swoje powołanie. Ale ten ogień buchnął z całą swoją mocą. Duch Święty zaczął trawić całe jego życie. Jeremiasz zaczął mówić: Boże, nie dam rady. Panie, oddaję się w Twoje ręce. Panie, niech płonie ten płomień. Niech Słowo Boże pracuje we mnie. Wybieram jarzmo Twego Słowa. Wypieram ogień Ducha Świętego. I będę robił to, co ode mnie oczekujesz. Amen. Wielka walka. Wielki bój. Trzecie przekonanie, którego nawet nie przeczytałem. Ono się pojawiło w kilku zwiastowaniach, świadectwach w ostatnich tygodni. Jeremiasz przeklina dzień swoich narodzin. Mówi: oby tego dnia nie było. Przeklęty dzień, w którym się urodziłem. Ale Pan zmienia jego optykę. I mówi: Jeremiaszu, a ja chcę cię nauczyć czegoś innego. Twoje usta będą mnie uwielbiać. I Jeremiasz zaczyna śpiewać na chwałę Pana. I uwielbienie go leczy. I uwielbienie zmienia jego sposób patrzenia na rzeczywistość. I uwielbienie sprawia, że wszystko wraca do normy. Kiedy źle się dzieje w twoim życiu, kiedy toczysz swoją wewnętrzną walkę, to Pan ma odpowiedź na każde z fałszywych przekonań, które diabeł próbował ustanowić jako twierdzę w twoim życiu. Kiedy przychodzi takie fałszywe przekonanie: och, służba za Bogiem to taki beztroski spacerek, to Pan mówi do ciebie: wkładam na ciebie moje słodkie jarzmo. Będziesz szedł tam, gdzie ja cię zaprowadzę, ale moje jarzmo jest miłe, moje jarzmo jest dobre i będziesz ze mną zwyciężał. Kiedy myślisz: nie, już więcej nic nie powiem, skoro nie chcą mnie słuchać, wycofam się i zamilknę. Prawdziwe przekonanie, które Duch Święty wkłada w twoje serce, mówi tak: będę mówić prawdę w każdych okolicznościach, bo prawda wyzwala. Będę wierny prawdzie, a nie okolicznościom. Będę ufał mojemu Bogu. Kiedy przychodzi takie przekonanie, żeby przeklinać dzień narodzin, strasznie niebezpieczne przekonanie, bo Bóg stworzył ciebie na swój obraz i na swoje podobieństwo. To Boży Duch zacznie w tobie działać i zaczniesz uwielbiać Boga z psalmistą, mówiąc: Panie, jak wspaniale mnie stworzyłeś. To życie nie jest przypadkowe, które mi dałeś. To jest coś wielkiego, co czynisz ze mną i we mnie. Ty masz cel, ty kierujesz w moim życiu. Więc bracie i siostro, Bóg chce otworzyć twoje serce, żeby wyszły z niego wszystkie fałszywe przekonania i chce cię napełnić Bożą prawdą. I dlatego mówi do mnie i do ciebie: Efata, otwórz się. Chcesz wygrać wewnętrzną walkę? Otwórz się. W zasadzie najprostsze przesłanie dzisiaj. Otwórz się na działanie Ducha Świętego. Chcesz wygrać wewnętrzną walkę? Nie żałuj, że dałeś się namówić. Poddaj się pod jarzmo Pana. Nie milcz, ale niech ogień Boży rozpali twoje serce. Nie przeklinaj, ale zaśpiewaj uwielbienie na chwałę Pana. Chcesz wygrać wewnętrzną walkę? Otwórz się. Mów. Jezus w Ewangelii Marka, czytałem, nakazuje duchom nieczystym, żeby milczały. To one mają milczeć, a ty masz chwalić Pana. A ty masz mówić prawdę o nim. Bóg daje mi usta, by mówiły prawdę o Jezusie. Bóg daje tobie usta, by mówiły prawdę o Jezusie. To nie zły duch ma mówić, zły duch ma zamilknąć. Ja mam mówić. Jest taki moment, kiedy złe duchy przychodzą: o, to coś w tym jest, co Jezus robi. One mają milczeć, a ja mam chwalić Pana, ogłaszać Jego prawdę. Po drugie, Bóg daje mi moc, bym nakazał złemu duchowi milczeć. Kiedy przychodzi moment, kiedy jestem świadkiem tego, że duch zły działa gdzieś wokół, Bóg daje mnie i tobie autorytet, nie żebyś krzyczał nawet, żebyś spadał w jakieś emocje, ale z autorytetem odrzucił to, postawił granice, uwielbił Boga i wypowiedział Jego prawdę. Powiedz po prostu: milcz w imieniu Jezusa. Bóg daje mi moc wreszcie, by zakneblować usta fałszywym przekonaniom, obnażyć kłamstwo fałszywych przekonań we mnie. Boża prawda ma we mnie mówić, a kłamstwo diabła będzie milczeć. Efata, otwórz się. Jest jakiś wewnętrzny bój, który toczysz. Ale Bóg posyłał swego Syna Jezusa Chrystusa, żeby przewrócił wszystko i uczynił to dobrze. W Starym Nowym Przymierzu, w tym przekładzie współczesnym, ten fragment Ewangelii, który dzisiaj czytaliśmy, kończy się tak. Nie mogli przy tym wyjść z podziwu i mówili, sprawia, że wszystko zmienia się na dobre. Nawet głuchym przywraca słuch, a niemym mowę. Więc wiara pozwala wygrać wewnętrzną walkę. Wiara w Jezusa pozwala przetrzymać czas największych prób w twoim życiu. Ale wiara też widzi Jezusa, który ma moc wywrócić wszystko do góry nogami i zmienić ku dobremu coś, co takim się wcale od początku nie wydawało. Cóż za zdolność. Zmienić coś, co było słabe, krzywdzące, smutne, przykre, beznadziejne, okropne, na dobre. To potrafi tylko dobry Bóg. To potrafi tylko mój Pan Jezus Chrystus. On jest dobrym Bogiem. Dobrze wszystko uczynił, mówi przekład Biblii Warszawskiej. Zmienił wszystko na dobre. Ten sam fragment jest tłumaczony przez Stare Nowe Przymierze. Dobrze wszystko uczynił. On jest dobrym Bogiem. On nie może inaczej. On robi te rzeczy, które wykonuje dobrze, we właściwy sposób. Ale jest jeszcze tutaj jedna myśl ukryta i ją pięknie pokazał ten nowy przekład. On zamienia wszystko na dobre. On bierze okoliczności mojego, twojego życia. Tam jest takie niesamowite słowo greckie, metatitemi, przełożyć coś, przetłumaczyć nawet. Zabrać z jednego miejsca i umieścić w zupełnie innym miejscu, w nowej odsłonie. Nadać nową jakość. Panie, weź całe to moje życie i nadaj jemu nową jakość. To, co robi mój Pan, jest dobre. On przemieni moje życie. On nada mi nowe znaczenie, nowy sens, nowy wymiar. On poprowadzi wszystko ku dobremu. Był taki moment, nie chciałbym tutaj wdawać się w jakieś szczegóły, ale był taki moment w minionych tygodniach, nie miałem możliwości się dzielić słowem, ale taka chwila, w której, jak w psalmie 91, że przyjdą złe wieści, a ty się ich nie zlękniesz. Przyszły jakieś złe wieści. Nie chcę mówić jakie, na jaki temat i co. Ja wierzę, że Bóg chce, żebyśmy właśnie nie pozwalali diabłu mówić. On chce, żebyśmy postawili jemu granice i powiedzieli, zamilcz w imieniu Jezusa. A ja chcę ogłaszać, jak cudowny, jak dobry i jak wielki jest mój Pan Jezus Chrystus.
Amen.
I otworzyłem psalm. I czytałem psalm 41 i 4 werset, gdzie powiedziane jest, że Pan pomoże temu, który lituje się nad ubogimi. To jest mowa o relacji Pana z człowiekiem, który idzie za Bogiem. Doświadczysz uzdrowienia w swoim życiu. Doświadczysz łaski Pana w okolicznościach, których się nie spodziewasz. Ale kiedy będziesz przechodził przez chorobę, to Pan cię uzdrowi i czwarty werset mówi i On w chorobie odwróci wszystkie cierpienia. I dlatego was zachęcam często do czytania różnych przekładów, bo one wcale się nie wykluczają, one się pięknie uzupełniają, składają w całość. Każdy tłumacz coś tam szczególnego znajduje i to wszystko tworzy taki głęboki obraz tych potężnych Bożych słów. Tam jest użyty hebrajski idiom, że Pan odwróci jakby całkowicie łoże chorego. W Biblii Tysiąclecia jest powiedziane, że Pan całkowicie przywróci do zdrowia, nie, tam jest całkowicie poprawi posłanie chorego. I wiecie, tak nagle przyszło takie objawienie. Mój Bóg jest niesamowity. Twój Bóg jest niesamowity. Po pierwsze, kiedy przechodzisz przez walkę, próbę, doświadczenie, trudność, On jest przy tobie. I to jest cudowne. On jest przy tobie. Po drugie, nagle zobaczyłem obraz takiego troskliwego Pana, troskliwego Boga, troskliwego Ojca, który przychodzi, sama Jego obecność jest znacząca, ale to, że On bierze moje posłanie, nie wiem, czy zdarzyło wam się tak, mieliście tak mało sił, że nie byliście w stanie sobie przesunąć poduszki albo nasunąć kołdrę, a On nie stawia mnie na baczność od początku, tylko troskliwie się mną zajmuje, jak bardzo mnie to pokrzepia. Panie, jesteś przy mnie. Panie, nawet poprawisz moje posłanie całkowicie. Nie brzydzisz się tego. Nie uciekasz przede mną. Jesteś zainteresowany mną. Tak jak Jezus był zainteresowany tym głuchoniemym. Ale hebrajski idiom mówi, że On całkowicie odwróci to posłanie. I to jest coś, co robi Jezus. Ilekroć uzdrawia, spotykacie to w Ewangeliach, mówi, a teraz zabierz, zwijaj swój materac i idź do domu. Czy tak jest? Wstań i chodź. Weź swoje łoże i idź do domu. To łoże to nie tapczan, to nie wielka kanapa. Trudno by było to zabrać ze sobą na plecach i iść. To najczęściej był materac. Zwijano go i mogłeś z nim pójść do domu. Zwiń ten materac, on ci nie będzie potrzebny. Uzdrawiam ciebie całkowicie. Odwracam zupełnie ku dobremu twoją sytuację. I chcę dzisiaj powiedzieć, bracie i siostro, w każdej walce, którą toczysz, wiarą zobacz Jezusa, który wszystko poprowadzi ku dobremu, zmieni na dobre i uczyni dobrze, bo dobry jest nasz Pan. Potrzebujesz takiego zderzenia się, takiego zachwycenia się, jakie pojawiło się w sercach ludzi, którzy widzieli wtedy Jezusa w akcji, tą dobrocią Pana. Oni się zdumieli, ale Pan ma moc, Pan wszystko uczynił ku dobremu, a wiara sprawiła to, że wygrasz, wygrałeś i będziesz wygrywać każdą walkę z Jezusem Chrystusem. Amen. Powstaniemy, pomodlimy się? Czy mogę prosić zespół? Przyjdziemy do Pana, będziemy Go uwielbiać? Z Jezusem wygrywam moje walki. Zamknijmy nasze oczy. Wznieśmy nasze ręce. Uświadommy sobie, jakie walki toczymy, jakie boje toczymy. Powiedz dzisiaj w autorytecie Bożego Słowa, tylko Panie, chcę Ciebie słuchać. Tylko za Tobą iść. Tylko Tobie służyć. Nie zamilknę, ale będę ogłaszał Twoją chwałę. Będę śpiewać o Tobie i śpiewać dla Ciebie. Otworzę się i będę wywyższać Twoje imię. Pan widzi Ciebie i walki, które toczysz. Dzisiaj dał mi takie proste przesłanie do Ciebie. Wygrasz tę wewnętrzną walkę. Wygrasz z Jezusem Chrystusem. Wygrasz, kiedy otworzysz się na Bożą prawdę i pozwolisz, że ta prawda przepłynie przez Ciebie. Wygrasz w każdej próbie i w każdym uciemiężeniu, którego doświadczysz. Wygrasz, bo Jezus jest z Tobą, Jezus jest przy Tobie.